Rozmowa dnia. Zaprasza Marcin Kupczyk.
Minęła 8.30, czas zatem na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Państwa i moim gościem jest Kosma Złotowski, europoseł.
Kłaniam się Państwu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie pośle. Zacznijmy od kilku cytatów dotyczących tego, co stało się niedawno na szczycie w Brukseli. Europejskie media dość negatywnie oceniają działania rządu Beaty Szydło w czasie brukselskiego szczytu. Pomimo silnego sprzeciwu rządu PiS, jak wszyscy doskonale już wiemy, Donald Tusk został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Unia powiedziała Polsce dość. Tak tytułuje swój komentarz niemiecki tygodnik Der Spiegel. Polska kontra Europa, pisze z kolei Deutsche Welle. Jarosław Kaczyński spycha swój kraj w coraz większe odosobnienie. Czy tak rzeczywiście jest, panie pośle? Czeka nas odosobnienie za to, że rząd stawiał na kogo innego.
Odosobnienie
niż
nas inny. Nie czeka, dlatego że takie doświadczenia miewały już inne kraje, to znaczy, że postawiły się pozostałym. Natomiast pan zacytował oczywiście te negatywne dla nas komentarze, takie były pewnie w większości, ale były też negatywne wobec postępowania pani Merkel. I to właśnie w niemieckiej prasie, choćby w Die Welt ukazał się spory komentarz na ten temat. Nie czujemy się odosobnieni, chociaż oczywiście to była prestiżowa porażka, dlatego że sprawa wyboru Donalda Tuska dla naszego rządu była prestiżowa, natomiast dla innych niezupełnie. To była jedna z rzeczy, których pewnie nie warto poświęcać i w związku z tym ten wynik z powodu nacisków niemieckich, bo one były całkiem wyraźne. Pani kanclerz parę razy się wyraziła na temat tego, kto powinien zostać wybrany. Zrobiła to publicznie, ale robiła to też naciskając na rządy niektórych krajów. Głosowanie zostało przeprowadzone nie w normalny sposób, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, tylko czy ktoś jest przeciw. Wtedy myśmy ten sprzeciw wyrazili, stąd też właśnie taki wynik tego głosowania. Ale postępowanie Polski na tym szczycie pokazuje, że można walczyć o swoje i można się przeciwstawić również Niemcom. To z całą pewnością spowoduje w innych sprawach, ważnych dla poszczególnych krajów, już nie tyle prestiżowych z naszego punktu widzenia, ale w takich, gdzie chodzi o pieniądze, to spowoduje, że Polska nie będzie bynajmniej w osamotnieniu.
Niedawno gościł w naszym regionie inny nasz europoseł z naszego właśnie regionu, Janusz Zemke, i powiedział on, że to, co wydarzyło się, było złe dla Polski. To coś w rodzaju samoizolacji, którą rząd sam sobie narzucił. Tak regionalnym gazetom mówił Janusz Zemke. Czas udzielić odpowiedzi, czy chcemy być w Unii, czy już nie? Ja bym to pytanie powtórzył właśnie.
Nie, no to jest pytanie. Myśmy odpowiedzieli sobie, że warto być w Unii. W 2004 roku w referendum Prawo i Sprawiedliwość wzywało wtedy do głosowania za Unią Europejską i tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast inną kwestią jest pozycja Polski w Unii. To prawda, że są kraje w Unii Europejskiej, które mają dużo silniejsze gospodarki, jak choćby Niemcy, Francja, Włochy nawet, które mają w ostatnim czasie spore kłopoty, ale my mamy czym się przeciwstawić. Znaczy czym? To znaczy nie tylko głosem, ale mamy argumenty ekonomiczne. Nasza gospodarka związana jest z gospodarką niemiecką. Nasza gospodarka to jest ogromny rynek dla zachodniej Europy. Mamy więc argumenty. I nie możemy wszędzie się zgadzać na wszystko, tylko musimy wybić się w tej Unii na znaczące miejsce.
Panie pośle, chciałbym zapytać, czy dopuszcza pan taką myśl, czy istnieje realne niebezpieczeństwo, że przy podziale pieniędzy unijnych będziemy stratni, że się tak wyrażę, pomiędzy poszczególne państwa. Mówię o kolejnej perspektywie 2020-2027. Ostatnio w poprzedniej dostaliśmy ogromny zastrzyk gotówki, 105 miliardów złotych. Czy można teraz się spodziewać, że powstaną dwa unijne budżety? Jeden dla państw strefy euro, których jest 17, drugi dla pozostałej dziesiątki, w której to my jesteśmy. Pozostaną tylko słabsi gracze. Oczywiście po wyjściu Wielkiej Brytanii w naszej, że się tak wyrażę, grupie nie euro mamy Szwedów, tak, i Duńczyków. Pozostaną właściwie oprócz nich słabsi gracze. Czy grozi nam odczuwalne odcięcie funduszy, zmniejszenie funduszy europejskich?
Zmniejszenie funduszy, no to jest oczywiste, dlatego że już następna perspektywa na pewno będzie mniejsza, nie tylko z tego powodu, że Wielka Brytania odchodzi z Unii, ale też takie było założenie, jeśli chodzi o te środki strukturalne. Ale czy powstaną dwa osobne budżety? Nawet gdyby powstały, to można sobie wyobrazić, że z tego powodu kraje, które nie mają euro, nie stracą. Ale euro jest w permanentnym kryzysie, jest to sztuczna waluta. No, widać to choćby po stopach procentowych, które uzyskują obligacje poszczególnych rządów. Ta sama waluta, różne gospodarki i bardzo różne oprocentowania obligacji. Od 6% w Portugalii czy we Włoszech do poniżej 1%, jeśli chodzi o niemieckie obligacje. Czyli ktoś te różnice będzie wcześniej czy później musiał zapłacić. To jest taki kryzys wiszący nad euro i dlatego wejście do tej strefy tylko z powodu budżetu i tak nie odsunie tego niebezpieczeństwa, które nad tą walutą wisi, a wisi tak długo, jak długo są różnice w potencjale gospodarczym poszczególnych krajów.
Pojawiają się głosy krytyczne, oczywiście głosy płynące z ust polityków, którzy są w opozycji do rządów Prawa i Sprawiedliwości, o tym, iż od pewnego czasu nie jesteśmy zapraszani do udziału we wszystkich debatach, tak jak to bywało dawniej. W kuluarach daje się ponoć odczuć żal do Polski, że kiedy potrzeba jedności, to jej nie ma, a kiedy rozdawane są pieniądze, to Polska zgłasza się po nie pierwsza.
Polska nie zgłasza się po nie pierwsza. Polska korzysta z traktatów europejskich, to jest po pierwsze. Po drugie, na jakie spotkania na przykład nie jesteśmy zapraszani? Nie byliśmy w Wersalu, owszem, ale przecież też pan prezydent Hollande nie był na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Także w Unii są różne nieformalne grupy, które się wzajemnie spotykają, uzgadniają stanowiska w różnych kwestiach i tak będzie nadal. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie spotkania oficjalne, Polska jest zapraszana, zresztą nie może być niezaproszona.
Jak pan odebrał słowa prezydenta Francji, François Hollande'a, który powiedział do pani premier Szydło: wy macie godność, wy macie zasady, a my mamy fundusze strukturalne?
No, to jest śmieszne. Po pierwsze, bardzo aroganckie stwierdzenie, a po drugie, oni owszem, mają fundusze, mają pieniądze, zasad nie mają i co z tego wynika? No z tego wynika wojna kulturowa we Francji, z tego wynikają zamachy we Francji, w Belgii, z tego wynika to, co się działo w Calais przez długi czas, kiedy Francja absolutnie żadnych zasad nie chciała stosować, swoich własnych zasad, swojego własnego kodeksu karnego nie chciała stosować wobec bandytów, którzy nielegalnie osiedlili się wokół Calais i napadali na Bogu Ducha winnych kierowców. Także brak zasad, nawet jeśli się ma fundusze, prowadzi do katastrofy.
Może to była jednak niemiła, na pewno, bo słowa te nie były zbyt eleganckie, ale jednak twarda lekcja tego, gdzie mamy stanąć w Unii Europejskiej i jak się zachowywać, jeśli nie chcemy tych funduszy tracić.
Otóż, panie redaktorze, jeżeli my mamy zasady i będziemy postępować według tych zasad, to sami sobie wypracujemy fundusze strukturalne. Jeśli z zasad zrezygnujemy, w imię czego? W imię tego, żeby być jakimś żebrakiem? Nie. To nie jest nasza droga. Wskazywanie miejsca Polsce jest zupełnie nie na miejscu. My znamy swoje miejsce i my będziemy określać, gdzie ono jest, a nie, żeby określał to prezydent Francji, którego poparcie wynosi 3% i który nawet nie zechciał kandydować na drugą kadencję. To jest totalna kompromitacja pana Hollande'a, ta cała jego prezydentura, a to zdanie podsumowuje jego klęskę.
Czy w dłuższej perspektywie, panie pośle, rzeczywiście stawianie na swoim może przynieść jakieś korzyści? Jeśli tak, to jakie dla naszego kraju?
Stawianie na swoim zawsze przynosi korzyści, dlatego że po pierwsze musimy wiedzieć, czego chcemy, a po drugie musimy się o to starać. Jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy mieć to, co nam ktoś da. Ktoś da nam z łaski. Takiej Unii nie chcemy. My chcemy Unii równych państw, a równość to znaczy każdy zna swoje miejsce, ale też sam je wyznacza.
25 marca, już bardzo niedługo, w Rzymie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich odbędzie się szczyt przywódców Unii Europejskiej. Mają tam przyjąć deklarację, w której ma zostać nakreślona wizja przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie. Komisja Europejska już rysuje kilka scenariuszy reform Unii. Przewidują one zarówno rozluźnienie integracji, Unię wielu prędkości, jak i federacji. A polski rząd mówi przede wszystkim zdemokratyzować Unię Europejską. Co to znaczy? Tam jest mało demokracji?
No, panie redaktorze, jeżeli wybór szefa Rady Europejskiej następuje w taki sposób, to znaczy, że tej demokracji jest dość mało. Bo kto i w jaki sposób wybrał pana Tuska? Nie było głosowania pozytywnego, a więc nie można mówić tutaj o demokracji. Jeśli chodzi
27 państw się nie sprzeciwiło, tylko jedno.
A się nie sprzeciwiło, no właśnie.
Czyli nie ma nic przeciwko Tuskowi.
Czyli, widzi pan, te procedury są bardzo nieokreślone. To znaczy, można sobie różne rzeczy w kącie pozałatwiać. To raz oczywiście jest dobre, raz jest złe. Ale żeby zawsze było dobre, muszą być jasne procedury. No a jeśli chodzi o Komisję Europejską i komisarza, i szefa Komisji Europejskiej, pana Jean-Claude Junckera. Pamięta pan, została wprowadzona pozatraktatowo taka niemiecka procedura Spitzenkandidatur. I tym Spitzenkandydatem partii EPP był właśnie Juncker. Natomiast Spitzenkandydatem, czyli głównym kandydatem socjalistów, gdyby oni wygrali wybory do Europarlamentu, był pan Schulz. Mhm. Tylko proszę sobie wyobrazić, że owszem, Schulz był kandydatem do Europarlamentu, ale Juncker do niczego nie kandydował. Nie był kandydatem. To co to za Spitzenkandydatur?
Rząd mówi, aby decyzje w Unii zapadały w sposób bardziej jawny, przejrzysty, aby państwa członkowskie miały większy wpływ na procesy legislacyjne w Unii, aby nie odbywało się to ponad ich głowami. To, no to brzmi tak, że tam jest z tą demokracją kiepsko.
Bo jest. Z jednej strony Parlament Europejski rości sobie kompetencje takie, jak ma Parlament Krajowy, a tak nie jest, dlatego że przypominam, i to przypomina polski rząd, i to przypominamy my, konserwatyści i reformatorzy, Unia jest Unią Państw. Jest Unią Państw. Nie jest jednym wspólnym federalnym krajem, jest Unią Państw. A Parlament Europejski to jest ciało jedynie konsultacyjne, a nie ciało, które dyryguje Unią. Zresztą, no jakież są uprawnienia każdego parlamentu. No pierwszym podstawowym uprawnieniem każdego parlamentu to jest inicjatywa ustawodawcza. Takie inicjatywy Parlament Europejski nie ma, żadna grupa w Parlamencie Europejskim czegoś takiego nie ma. A z drugiej strony Komisja Europejska, która pochodzi z mianowania krajów, ma taką inicjatywę.
W którą stronę pójdzie Europa? Tego dowiemy się już być może za 5 dni, kiedy będzie szczyt.
Nie, panie redaktorze, na pewno za 5 dni się nie dowiemy.
Zarysowane zostaną jakieś kierunki.
Pewnie rozpocznie się jakaś dyskusja i ta dyskusja jeszcze trochę potrwa, ale na pewno za 5 dni się nie dowiemy.
Będziemy czekali zatem na efekty tej dłuższej w perspektywie dyskusji. Dziękuję bardzo za rozmowę państwa i moim gościem był Kosma Złotowski, europoseł.
Dziękuję, kłaniam się państwu.